usłyszał swój własny głos i tą prawdę mógł sobie zakomunikować, że Bóg Ciebie kocha. Dobrze jest żyć z tą świadomością i wierzę też, że życie ma inną jakość, inny wymiar, kiedy żyjemy wiedząc, że Bóg nas kocha. Powiedziałem na początku, że dobrze, że jesteście z bardzo wielu powodów, ale jeden powód chciałbym teraz może w jakimś stopniu zaakcentować. Mianowicie ten, że nasza obecność, wierzę, że jest zgodna z Bożym oczekiwaniem. Bóg oczekuje, aby go Kościół mógł się zgromadzać, abyśmy nie mieli w zwyczaju opuszczania wspólnych zgromadzeń, ale też wierzę, że ma wymiar dla nas. My możemy swoją obecnością nawzajem się zachęcać, pocieszać. Nie tak dawno rozmawiałem z pewną osobą też w trudnej sytuacji, mówiąc, używając przykładu przyjaciół Joba. Pamiętacie, kiedy Job przechodził trudne bardzo momenty, to jego trzej przyjaciele umówili się, aby przyjść do niego i swoją obecnością, swoim przebywaniem z nim, wiecie, przez 7 dni nie odezwali się słowem, ale siedzieli razem z nim, płacząc, współczując. I tam jest powiedziane, że oni mówili, żeby być z nim, aby go pocieszyć. I Słowo Boże w liście Hebrajczyków w 10 rozdziale również mówi o tej prawdzie i pozwolę sobie taki trochę dłuższy fragment przeczytać. Mając więc, bracia, ufność iść przez krew Jezusa, mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. My widzimy, że dzień ten przybliża się. Jedni widzą bardziej wyraźnie, drudzy mniej wyraźnie. I też wierzę, że ci, którzy wyraźniej widzą, są świadomi, że ten dzień się przybliża, mają dodawać też otuchy tym, którzy może mniej są świadomi tego, co się dzieje, ale to poprzez to, że jesteśmy razem, że jesteśmy, że jest tutaj nasza obecność, to może przekładać się na dodawanie sobie otuchy, na pocieszanie się wzajemne. I ja, widząc was, już mam otuchę. A dopiero jak was potem posłucham i wypiję kawę i porozmawiam, to już w ogóle myślę, że będę pod sufitem fruwał. Ale jestem wdzięczny Bogu, że mogę was widzieć, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Wierzę, że to podoba się Bogu i wierzę, że dla nas może mieć wymiar dodawania sobie otuchy i zachęty. Sama obecność. Więc bardzo proszę, abyśmy mogli powstać. Pomodlimy się teraz. Podziękujemy dobremu Ojcu za Jego łaskę, że daje nam możliwość, że jeszcze jesteśmy i że możemy być razem, że możemy nawzajem sobie dodawać otuchy, że możemy się pocieszać. Ale też przychodzimy po to, aby słuchać Jego słowa, aby wsłuchiwać się w Jego głos, aby przed Nim stawać, aby wchodzić na tą drogę nową, pełni ufności i wiary i oddawać Jemu chwałę. I czynimy to teraz, a potem będziemy śpiewać jeszcze pieśni, które brat Adam się będzie nas w tym uwielbianiu Pana prowadził. Drogi nasz Panie, wyrażamy Ci wdzięczność za to, że i z Twojej łaski dzisiaj dałeś nam tę możliwość, aby zgromadzić się, aby być razem. Panie, ja dziękuję Ci za każdą osobę. Dziękuję, że dajesz tą możliwość, aby być razem, aby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, aby przebywać, aby widząc, że żyjemy w takich szczególnych czasach, że dzień Twojego przyjścia przybliża się, wyraźnie się przybliża, abyśmy mogli sobie nawzajem dodawać otuchy, nawet poprzez to, że jesteśmy, Panie. Dziękuję Ci za każdą siostrę i każdego brata. Dziękuję za każdą osobę i każde serce, które dzisiaj tutaj mogło przyjść, Panie, aby przed Tobą stawać, aby oddawać Tobie chwałę. Dziękuję Ci, Panie, za Twój Kościół. Dziękuję Ci za braci i za siostry. I dziękuję, że ja też mogę być częścią tego Twojego ciała. Dziękuję, że mogę do Ciebie należeć i że mogę przed Tobą stawać. I przez Pana Jezusa mam ten przywilej do Ciebie zwracania się święty, wszechmogący Boże, jako dom mojego Ojca. Uwielbiam Ciebie, wyższam i proszę Cię, abyś i dzisiaj objawiał samego siebie, abyś i dzisiaj mógł poruszać naszym życiem, abyś i dzisiaj mówił do każdego z nas. Pobłogosław nas w tym czasie. Uwielbi siebie samego, Panie Jezu, a nas, Panie, ku sobie przyciągnij i daj nam przeżywać, doświadczać, doznawać Twojej obecności, Twojej mocy, Twojej bliskości dzisiaj w tym czasie. Bądź cudowny Zbawicielu, wywyższony, uwielbiony i Tobie niech chwała z naszych serc, z naszych ust. Ten czas i to miejsce niech będzie pełnione chwałą dla Ciebie, bo Ty jesteś tego godzien, Panie Jezu, jak nikt inny. Dlatego przyjmij chwałę i naszą wdzięczność, uwielbienie i radość, którą możemy dzięki Tobie mieć za to, że nas kochasz i że masz o nas troskę i staranie. Bądź uwielbiony i wywyższony, cudowny Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Halleluja.
Rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego. Osłaniasz go życzliwością, jakby tarczą. Krzyżuj, nie zostałeś, Panie, tu będziemy w grobie, Panie, ale Ty żyjesz, Panie, Ty zmartwychwstałeś. Dzięki Ci, Panie, za to. Dzięki Ci, Panie, że Ty chcesz przemienić nasze serca, że Ty chcesz być z nami, Panie, że Ty chcesz najemnić społeczność, Panie. Alleluja Tobie, Panie Jezu. Tylko Ty jesteś godzin chwały, Panie, i tylko Tobie wszelki honor oddajemy dzisiaj, Panie Jezu. Chwała Tobie. Thank you. Słuchajcie Pana ze mną. Wyszłem wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Całej ziemi. Śpiewajcie pieśń. Bóg jest królem nad narodami. Bóg siedzi na swym tronie świętym. Księżęta ludów zebrali się jako lud Boga Abrahama, gdyż do Boga należą możni ziemi. On zaś jest wzniesiony bardzo. Thank you. pochyl się nad królami, że dotknij nas dzisiaj tutaj. Dotknij naszych serc, Panie, żebyśmy mogli oddawać Tobie chwałę. Wierzymy, Panie, że w tym czasie staniemy, Panie, kiedy potrzebujesz tutaj. Ty powiedziałeś w Słowie Słowie, Panie, że się rodzimy, Panie. Chwała Tobie, Jezu, Panie. Ty jesteś wielki Bogiem, jedynie Ty jesteś w Tobie, Panie. Chwała Tobie. Chcę teraz prosić, Panie, abyś mógł dać nas, Panie, przez swoje słowo, Panie. Po to też tu jesteśmy, Panie, żebyś Ty do nas mówił, Panie, zgromadzenie, Panie. Wierzę, Panie, w to, że mam dla nas Twoje słowo, Panie. Coś dla każdego z nas, coś dla mnie, Panie. Coś, co może zmienić moje życie, to będzie nowe myślenie. Proszę, Panie, żebyś mi to pokazał dzisiaj. Chwała Ci, Panie. Alleluja. Amen.
Mam nadzieję, że nie mieliśmy, mimo może nie do końca sprzyjającej aurze, nie mieliśmy jakichś dużych trudności i kłopotów, aby dzisiaj przyjechać i być na nabożeństwie, i być w zgromadzeniu ludu Bożego, choć niektórzy mają dalej, niektórzy mają bliżej. Wiecie, i tak zaczynam od tego, dlatego że samo pokonanie pewnych trudności, nawet związanych z pogodą, dla jednych ludzi jest w zasadzie niczym szczególnym, jest wyzwaniem i nawet taką, wiecie, mobilizacją, żeby, a co tam, nie? Że pada deszcz, że zimno, nie? Że kałuże takie, że mnie ochlapią samochody, będą jechać, to będą całe mokre, ale co tam, nie? A dla innych wręcz odwrotnie, te przeszkody, dla jednych zupełnie nieznaczące i błahe, dla innych stają się przeszkodą, którą trudno jest pokonać. Wiecie, ja ostatnio zastanawiam się nad taką kwestią związaną właśnie z różnymi postawami ludzkimi i ja chyba, nie wiem, tak myślę, zazwyczaj człowiek mierzy własną miarą. Dla mnie przeciwności, dla mnie ograniczenia zazwyczaj są motywujące i wyzwalają we mnie taką energię do tego, żeby tym trudnościom stawić czoła i żeby spiąć się i co tam. Jeszcze jak są okoliczności sprzyjające, wiecie, i to chyba tak faceci mają, taka męska ambicja i duma, ja nie dam rady. Wiecie, nawet na tym poziomie szkolnym powiedzieć małemu chłopcu, chyba nie dasz rady tego zrobić, nie dasz rady się nauczyć. To jest bardzo motywujące. Ja nie dam rady? Może inni dadzą, ale ja. Wiecie, ale są i ja, dlatego że to jest częścią mojej natury, to przez ten pryzmat, przez jakby taką miarą staram się mierzyć ludzi, też którzy przychodzą do nas, którzy naprawdę mają tak skomplikowane i pokręcone życie i czasami trudno jest zrozumieć ludzi, którzy są tak przygniecieni, są tak obciążeni przeciwnościami, problemami, zmaganiem się z sobą samym, że nie mają takiej umiejętności mobilizacji, motywowania. Wiecie, jedni właśnie są zdeterminowani i potem są zmobilizowani. A inni są właśnie tacy już zupełnie przygnieceni i to jeszcze bardziej ich obciąża świadomość, że nie są w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć i nie mają siły, nie mają możliwości, żeby coś robić. I mnie jest czasami trudno dostrzec takie postawy i rozumieć, dlatego że jestem inny. I przez to, nawet kiedy, wiecie, przychodzą ludzie gdzieś tam z ulicy do nas, tak, na coffee house, to zazwyczaj w ten sposób mówię, no ja chciałbym zobaczyć, że ty chcesz zmiany w swoim życiu. Ja się nasłuchałem tyle różnych historii i nie chcę słuchać po raz kolejny, ale chciałbym zobaczyć, żebyś ty mi pokazał tą swoją motywację, że ty chcesz zmiany, że ty chcesz żyć inaczej. I zazwyczaj to w jakimś stopniu pomaga tym ludziom. Wiecie, ale są ludzie, którzy nie potrafią, są tak ograniczeni, są tak związani, tak przygnieceni, że nie są w stanie zrobić nic. I dzisiaj chciałbym w szczególny sposób kierować słowa i historię opisaną w Ewangelii Łukasza do takich ludzi, wiecie, którzy właśnie są w takim stanie, że są tak przygnieceni, że są tak obciążeni, że nie mają w sobie tej siły i takiej motywacji, żeby podjąć wyzwanie, żeby coś zrobić. Nie są w stanie zrobić nic. Nie są w stanie nawet się modlić. Nie są w stanie, wiecie, podejmować przeróżnych wyzwań. Czasami może wcześniej próbowali, wiecie, i chodzili i brali udział może jako wierzący ludzie w jakichś konferencjach, wychodzili do przodu, czytali książki polecane i tak dalej, ale ciągle coś jest, co ich gdzieś tam trzyma, ogranicza, przygniata i nie mogą tak w pełni żyć takim pełnym, wolnym, błogosławionym życiem też w tym wymiarze duchowym. Ciągle coś tam gdzieś ich ogranicza i przygniata. Wiecie, są takie historie, chociaż może ich jest mniej, bo zazwyczaj ludzie, którzy potrzebowali pomocy, przychodzili do Pana Jezusa i oni w sposób, jaki prosili Pana Jezusa o pomoc, pokazywali swoją taką determinację. Pamiętamy kobietę, która 12 lat cierpiała na krwotok? Ona sobie powiedziała, muszę się dotknąć kraju jego szaty. Jak się dotknę kraju jego płaszcza, to będę uzdrowiona. Wiecie, i no, ona przez 12 lat najpierw budowała swoją nadzieję na przyszłość, na lepsze jutro w oparciu o lekarzy. I wydała wszystko, co miała i być może jeszcze wzięła kredyt. I co? I było coraz gorzej niż coraz lepiej. I potem musiała nastąpić pewna zmiana w jej kierunku myślenia i musiała mieć informację o Panu Jezusie. I ta informacja spowodowała, że taka mobilizacja w niej się zrodziła, muszę się go dotknąć. Wiecie, i to był pewien trud, bo ona, mając przez 12 lat krwotok, w tym prawie była postrzegana jako osoba nieczysta. Jej nie wolno było mieć kontaktu z innymi ludźmi. Na czymkolwiek usiadła, to stawało się nieczyste. I ktoś inny też mógł stać się nieczysty. Wiecie, gdyby tamci ludzie dowiedzieli się, jaki ma status, będąc nieczysta, to by tam pewno ją przegonili bardzo szybko. Dostałaby kamieniem w głowę nieraz. Ale ta determinacja, muszę się dotknąć kraju jego szaty, bo to sprawi, że będę zdrowa. Wiecie, i to ją zmotywowało i ona potem nawet z trochę, ale padła do nóg Pana Jezusa, wyznała mu całą prawdę. A jak ta kobieta kananejska, mieszkająca w okolicach Tyru i Sydonu, przyszła do Pana Jezusa, błagała Go, padła przed Nim na kolana, mówiąc, zmiłuj się nade mną, bo moje dziecko jest okrutnie dręczone przez demona. Wiecie, i mimo to, że Pan Jezus na początku milczy, potem uczniowie ją przepędzają, potem dowiaduje się, że Pan Jezus nie ma podstawy prawnej, bo jest tylko posłany do owiec zaginionych z domu Izraela, potem nazywa ją ten psem, szczenięciem. Tyle przeciwności, tyle przeszkód. Ona cały czas tam była. Była, wiecie, tak zdeterminowana, była tak zmotywowana, że żadne przeciwności, żadne przeszkody nie spowodowały, że zrezygnowała. Aż do końca. Wiecie, nawet te przeszkody, mogę powiedzieć, się, wiecie, bardziej motywowały i nakręcały. Nie wymięknę, nie popuszczę. Ile takich przykładów? Wiecie, ludzie, był ślepy Bartymeusz, siedzący przy drodze do Jerycha, miał problem. I co on robił? Krzyczał, Jezusie, Synu Dawidowi, zmiłuj się nade mną. I jak były przeszkody, jak ludzie mówią, cicho bądź, zamknij się, to tak tutaj wrzeszczysz, to on co? Jeszcze bardziej, tak, wiecie, te przeszkody, to uciszanie go, jeszcze bardziej wyzwalało w nim tą energię, żeby wołać, bo wiedział, że albo Jezus, albo nikt. Albo teraz, albo nigdy. Ile takich przykładów możemy mnożyć, że nawet trędowaty, który przychodzi do Pana Jezusa, mówi do Niego też w ciekawy sposób, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Wiecie, ale ci wszyscy ludzie wykazali się jakąś determinacją, byli zmotywowani i oni pokazali, że problemy w ich życiu i przeszkody takie życiowe zmotywowały ich, żeby przyjść do Jezusa, paść przed Nim, dotknąć się Go, wołać do Niego, nie zniechęcać się. Ale czy wszyscy tacy ludzie byli? Wiecie, a jak było między innymi z tą wdową, która straciła jedynego syna, mieszkała w najm? Czy ona prosiła, wołała Pana Jezusa o pomoc? Ale jej życie się zmieniło? Pan wskrzesił jej syna? Wiecie, ale ona była w takim stanie, że nie była gotowa i nie mogła, nie potrafiła ani wołać do Niego, ani paść Mu do nóg, ani pokonać jakiejś odległości, żeby go szukać, ani dotknąć się kraju jego szaty? A doznała przemiany w swoim życiu, bo jej syn został wzbudzony z martwych. Wiecie, był też pewien człowiek, był opętany i miał ducha niemego. Jak myślicie, że ten niemy wołał, krzyczał do Pana? No jak był niemy, to sam krzyczał. Czytamy w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, że Pan Jezus zobaczył i tego człowieka uwolnił. I kiedy niemy został uwolniony z tego ducha, który go związywał, to dopiero wtedy zaczął mówić. Więc nie było w tym człowieku tego, co było w innych ludziach, że krzyczeli, że wołali, że prosili, że wykazywali się taką determinacją. Oni po prostu byli w pewnym miejscu, gdzie był Jezus. I to Jezus podjął inicjatywę i to On coś zrobił. A ci ludzie byli w takim stanie, że nie mogli ani krzyczeć, ani wołać, ani nic zrobić, żeby prosić Go o pomoc. A mimo to tej pomocy doświadczyli. I też takim przykładem jest historia, którą chcę przeczytać, zapisana w Ewangelii Łukasza. Myślę, że ją znamy dosyć dobrze. W 13 rozdziale Ewangelii Łukasza od 10 wersetu przeczytam. Historia kobiety. Zazwyczaj wiecie, kobiety w dużo większym stopniu, w tym wymiarze też emocjonalnym, były tak przygniecione, tak obciążone, tak ograniczone, że nie były w stanie nic zrobić. Może to wynika z ich, jak też pisał Piotr, do mężów, aby się obchodzili z szacunkiem, ze swoimi żonami jako ze słabszym rodzajem niewieścim. Może ta słabość rodzaju niewieściego wpływa na to, że kobiety mogą być tak obciążone, tak przygniecione, że nie są w stanie nic zrobić. I ten przykład chciałbym dzisiaj przeczytać i razem z wami przeanalizować pewne tutaj prawdy zapisane w tym fragmencie i wyciągnąć wnioski dzisiaj dla nas. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 10 wersetu. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego. Natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Mamy kobietę, która 18 lat czeka na to, aby jej życie się zmieniło, aby mogła się wyprostować. Zbyt wiele o tej kobiecie nie wiemy. Nie wiemy, jak miała na imię, ile miała lat, czy miała rodzinę. Mamy niewiele informacji dotyczących jej jakby stanu, no ale to, co jest tutaj takie bardzo wyraźne, to to, że 18 lat jej horyzont, jej patrzenie, wiecie, było tylko skoncentrowane na tym, co widziała na ziemi. Nie wiem, czy taką osobę kiedyś widzieliście. Ja pamiętam, jak czytałem tą historię, to mi się, wiecie, gdzieś tam w mojej pamięci odświeżyły takie obrazy, jak byłem dzieckiem. Do kościoła, do którego jeździłem, to tam niedaleko mieszkała taka kobieta, która właśnie sprzątała, bo czasami ją widziałem z jakąś tam miotłą. Wiecie, ale dla mnie to było wtedy zaskakujące, byłem dzieckiem, ale tak pochylonej, zgiętej w pół osoby nigdy wcześniej ani potem nie widziałem. Wiecie, ta, nie wiem jaka to choroba, nie wiem co to, jakie to jest schorzenie, czy czym spowodowane. Próbowałem trochę gdzieś tam szukać i czytać, ale nie udało mi się. Jest taka choroba, która ma podłoże genetyczne i powoduje właśnie to, że kręgosłup staje się nie takimi tymi częściami, kręgami, ale jedną taką jakimś monolitem i człowiek nie jest w stanie zupełnie tego kręgosłupa gdzieś tam zginać, to przestaje być elastyczny. Człowiek w jakiejś pozycji zastyga i nie może ani obrócić głowy, ani się w jakiś sposób wyprostować. Nie wiem, co było przyczyną, ale kiedy czytam tę historię, to właśnie mam obraz tej kobiety, którą tam wiele lat temu w Radomsku spotykałem czasami, jak chodziła z miotłą. Wiecie, naprawdę, to było takie dla mnie wtedy szokujące i też bardzo przykre. Mówię, jak życie tej kobiety może wyglądać? Ona nie była w stanie, wiecie, tak naturalnie, normalnie, jak mężczyzna, spojrzeć w górę. Nie wiem, czy niebo, które my widzimy, jest naturalne, było w jej zasięgu, że mogła oglądać niebo. Tak myślałem, jak spać w ogóle, mając takie schorzenie. Na brzuchu na pewno się nie da spać. Tylko na boku chyba. Na plecach też się nie da spać. No bo jak? Nogi wtedy będą tak. Nie? Albo na siedząco. Jedynie na boku. Wiecie, jak może być życie człowieka ograniczone i udręczone, będąc tak chorym. I tutaj jest napisane, że ona była tak chora, tak pochylona, że nie mogła się wyprostować. I wiecie, ten stan trwał dosyć długo. 18 lat. 18 lat była w niemocy. 18 lat była pochylona. Nie mogła się wyprostować i nie mogła zrobić nic, aby zmienić swoją pozycję. 18 lat patrzenia na ziemię. 18 lat niemoc, aby jakoś na boki się rozglądać, aby móc spojrzeć komuś w oczy. Dla nas to normalne, tak? Witamy się, rozmawiamy i patrzymy komuś w oczy. Ja dzisiaj patrzę w wasze oczy, a wy w moje, prawda? Ale ta kobieta nie mogła spojrzeć nikomu w oczy. No bo jak? Chyba, że ktoś się położył. Ale ludzie zazwyczaj nie leżeli na ulicach. Chyba, że ktoś był na tyle chory, że nie mógł samodzielnie się poruszyć. Postawa pochylona przez 18 lat, nie patrzeć w górę, nie patrzeć komuś w oczy, widzieć tylko to, co jest pod nogami. Nie móc się nawet swobodnie na boki obracać, już nie mówię, wiecie, nie móc normalnie spać. Jakie to ważne, nie? Żeby człowiek mógł po prostu odpocząć wygodnie. My dążymy i zabiegamy, żeby mieć wygodne łóżko i żeby ten czas snu na tyle sobie zabezpieczyć, żeby normalnie jakoś wypoczywać, aby potem funkcjonować. To, że się nie wysypiamy, że nie jesteśmy wypoczęci, przekłada się na to, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, prawda? I jesteśmy bardziej rozdrażnieni i wiele rzeczy się nie udaje. Ja rano, jak wstaję, jestem niewyspany, to w ogóle wszystko mi z rąk leci. Moja żona mówi, czemu ja tak trzaskam tymi szafkami, biorąc herbatę? Ja nie wiem, to samo tak się dzieje. Nie potrafię utrzymać tej szafki, bo mi sama się zamyka gdzieś. Albo coś mi się rozbije i rozleje. Jak jej życie mogło wyglądać? Jak funkcjonowanie takie codzienne wyglądało w jej życiu? Wiecie, i to nie jest tylko kwestia związana z taką przyczyną czysto fizyczną. Bo tutaj Pan Jezus powiedział, wiecie, to jest dla nas też cenne, że mamy diagnozę tego, który człowieka zna najlepiej i wie, co jest w człowieku. Pan Jezus powiedział, kiedy potem z tym przełożonym tej bożnicy rozmawiał, to powiedział to i to nam też bardzo dużo daje w takiej analizie tej osoby i przyczyn jej choroby. Pan Jezus powiedział, że ona była związana przez szatana przez 18 lat. Więc ja, kiedy czytam taki opis, że człowiek może być związany przez szatana, to nie myślę i skupiam się tylko na tym fizycznym efekcie, konsekwencji tego związania przez szatana. Bo jak szatan związuje człowieka, wiecie, to nie tylko, żeby fizycznie był ograniczony, ale w sferze, bo człowiek jest stworzony z ciała, z duszy i z ducha. Jak szatan związuje człowieka, to nie tylko jego ciało. Ciało jest tylko tym jakby finalnym, widocznym owocem związania, ale wierzę, że związany jest i w tej sferze ducha, i w sferze duszy. I czyli taka postawa takiego ciągłego pochylenia to nie postawa, biorąc pod uwagę, że to jest wynik związania czy pęd diabelskich, szatańskich. Bo my często takie pochylenie możemy postrzegać jako, wiecie, pewną ilustrację, synonim pokory, takiego uniżenia. Myślę, że takie pochylanie się kojarzy, przynajmniej mnie się kojarzy, bo miałem do czynienia, czy też tam słuchałem historii mojego przyjaciela, kiedy tam z Koreańczykami czy z Chińczykami często przebywają, oni w szczególny sposób właśnie potrafią tak się w pas kłaniać i pochylać. I jak mój przyjaciel opowiadał, jak właśnie wracał, czy jechali z lotniska z Warszawy Koreańczykami w samochodzie i pomysł, żeby się zacząć modlić, bo tak jadą i się nic nie dzieje, to zaczęli się modlić w samochodzie wszyscy wierzący ludzie głęboko. I ten brat mój mówi, ciekawy, czy ten kierowca też się tak modli, jak mnie, i zamknął oczy. Jak otworzył oczy, okazało się, że kierowca też się modlił i zamknął. Taki naturalny odwrót. I to mówi, widzieli, jak patrol policji oskakuje na bok z jakimś tam radarem, bo mało co nie rozjechali tych policjantów i potem policja ich goniła, pościg był cały z bronią, napadli na nich. Mówi, że taka była akcja. Ale potem właśnie ten Koreańczyk, kierowca, oczywiście wielki tam ma do mnie zapłacić, tak się kłaniał w pas tym policjantom naszym i tak przepraszał, i taki był zgięty, bo to w ich naturze taka postawa wyrażająca pokorę, uniżenie i taką wielką skromność. Ale wiecie, takie uniżenie, taka pokora, wierzę, że nie jest konsekwencją związania przez szatana. To bardziej takie pochylenie, wiecie, to taka postawa, która jest wynikiem tego szatańskiego związania, to raczej wyrażenie, nie wiem, strachu i takiej służalności, takie, wiecie, służenie, takie kłanianie się wszystkiemu i wszystkim. Skoro to wynika i jest efektem związania przez szatana, wiecie, to ta kobieta chyba żyła w ciągłym strachu i w ciągłym takim... Ona nie znała swojej wartości. Ona nie wiedziała, że nie musi okazywać to, że jest taką właśnie nieznaczącą istotą każdemu. Przed każdym się nie musiałaby kłaniać. Myślę, że to nie tylko ten wymiar czysto fizyczny, że była osobą zgiętą w pół, nie mogła się wyprostować, ale wierzę, że to związanie szatańskie miało także jakby swoje konsekwencje w sferze jej duszy, w sferze jej emocji, w sferze jej psychiki, i też w sferze jej ducha. Co Pismo Święte mówi na temat kłaniania się i takiej postawy? Komu trzeba by się kłaniać? Co Bóg w 10 przykazaniach, jak czytamy to, że Bóg powiedział, że tylko On jest jedynym Bogiem, jest Bogiem zazdrosnym i swojej chwały nikomu nie odda, to powiedział, żeby nie czynić sobie podobizny, i tam są wymieniane i ludzie, i istoty, i na ziemi, i pod ziemią, i w powietrzu, i wszędzie, i nie można według Bożego zamysłu kłaniać się, okazywać takiego szacunku, czci stworzeniu, jakie tylko Bogu się należy. Nie będziesz się nim kłaniał. Wiecie, taka postawa, która jest wynikiem szatańskiego związania, nawet wyraża ten pokłon przez 18 lat każdemu, wszystkim i wszystkiemu. Bo szatan, Boży przeciwnik, nie chce, żeby człowiek oddawał Bogu jedynie pokłon. Wiecie, a Żydzi byli szczególnie też jakby w tej sferze uwrażliwieni, bo oni, jak czytamy też w Starym Testamencie, i ta wyjątkowa historia Szadracha, Meszacha i Abednego, oni byli gotowi być wrzuceni do pieca ognistego, byle tylko nie pokłonić się posągowi. Nikomu, ani niczemu nie należy oddawać pokłonu. Chyba że człowiek jest związany przez szatana i wtedy kłania się wszystkiemu i każdemu. I jakby taka postawa tej kobiety może wyrażać, pokazywać, że to związanie diabelskie, także przekładało się na to, jak ona postrzegała ludzi, jak postrzegała rzeczywistość, w której żyła. Ja bardziej ku temu się skłaniam, biorąc pod uwagę to diabelskie związanie, że to była osoba, która była związana, ograniczona i strachem, i lękiem, i wszelkimi różnymi możliwymi obawami, jakie człowiek może mieć. Lękami, fobiami, nie wiem czym jeszcze. Tylko Bogu mamy się kłaniać. A szatan, jak związuje człowieka, to nawet w jego pozycję tak zmieni, żeby człowiek w tej pozycji kłaniania się, uniżenia czy takiego służenia wszystkiemu. Ktoś powiedział, że człowiek ma tyle panów, którym się kłania, ile ma rząd. Bo człowiek czemu ulega, to temu służy, tego sługą się staje. I my się kłaniamy, może nie w ten dosłowny sposób, jako ludzie, temu, czemu ulegamy. Naszym pożądliwością, naszym rządzem. Jakże często w życiu człowieka, wiecie, mały, głupi papieros powoduje, że człowiek się kłania i w nocy wstaje, bo musi zapalić. Ulega i oddaje jakiś pokłon. Jak wiele jest takich przeróżnych rzeczy, którym człowiek oddaje jakiś cześć i pokłon. W każdym bądź razie tutaj ta kobieta, ona była opanowana, była związana tym duchem niemocy, bo ona nie była w stanie się wyprostować, nie była w stanie zmienić swojego położenia. Więc żyła w taki sposób, że była skoncentrowana na tym, co widzi tylko na ziemi, na dole. Nie mogła spojrzeć w górę. Była w tej pozycji kłaniania się wszystkim i wszystkiemu. I nie była w stanie nic z tym zrobić. Wiecie, myślę, że może przez te 18 lat, na początku może próbowała jakby nie poddawać się temu związaniu. Może próbowała się wyprostować, powiedziała, no gdzie to? To tak nie może być. Ale jeżeli to trwa 18 lat i człowiek próbuje i te próby są nieskuteczne, nic z tego nie wychodzi, to w końcu człowiek się poddaje, prawda? I rezygnuje. Po co? I tak się nie da. I tak nic z tego nie będzie. I tak jestem ograniczony, nie mam możliwości, aby cokolwiek z tym zrobić. Wiecie, człowiek, który już poddaje się, rezygnuje w tym takim związaniu, w tej niemocy, która jakby całe życie człowieka opanowuje, to traci zupełnie nadzieję, tym bardziej, że wiecie, nie może spojrzeć w górę. A skąd nadzieja? No właśnie z góry. Tam, gdzie Bóg, od Niego nadzieja. Od Niego nowa perspektywa i nadzieja na to, że może być inaczej. Jak człowiek ciągle patrzy tylko w ziemię, nie może spojrzeć w górę, to nawet nie może zwrócić swojej uwagi na to, co może w jego życiu się zmienić. Nie ma możliwości spojrzenia w kierunku źródła nadziei. Bo od Boga to źródło nadziei tryska. Wiecie, i ona w tej swojej sytuacji widzimy, że musiała być osobą zupełnie, wiecie, zrezygnowaną. Już po prostu nie miała na nic ochoty ani siły. Bo ona, jak wspomniałem wcześniej, wiecie, nie powiedziała, żeby się kraił szaty Pana Jezusa uchwycić. Może być w tej pozycji byłoby jej łatwiej niż tamtej kobiecie, bo ona była tak schylona, że mogła od razu, wiecie, przed oczyma widzieć płaszcz Pana Jezusa, jego szatę i ten skraj. Może byłoby jej łatwiej. Ale była na tyle zniewolona, tyle lat w niemocy, że nie miała żadnej determinacji. Wiecie, ona była w synagodze. Ale nawet nie czytamy, żeby się modliła. Nie wołała, nie modliła się. Nie jest tu napisane. Tyle, że była. Rozumiem, że człowiek, który przez 18 lat jest tylko, patrzy na to, co pod jego nogami, nie może się wyprostować, nie może nic z tym zrobić. Jest w pętach diabelskich, nie ma siły, aby z tego się wyswobodzić, żeby cokolwiek zmienić, to traci nadzieję i chęć na robienie czegokolwiek. jest napisane, że ona jest w tej synagodze. Przyszła. Nie wiemy, czy przychodziła wytrwale, wiernie, wiecie, co sobotę, czy akurat okazjonalnie przyszła wtedy, kiedy tam był Pan Jezus i On tam nauczył. W jednej z tych synagog, w sabat, jak czytamy w 10 wersecie. Ale to, na co ją było stać, w jej takiej determinacji już i może w poddaniu się i w zniechęceniu i w braku jakiejkolwiek tej nadziei, już miała żadnej nadziei na to, że może coś się zmienić, stać jedynie było ją na to, aby przyjść do świątyni i siedzieć. Wiecie, tam w synagodze było tak, że też kobiety były w jednym miejscu, a mężczyźni w drugim. Też ona była w jakiś sposób ograniczona i nie miała takiego pełnego, pewno dostępu do Pana Jezusa, takiego bezpośredniego. Ale to, na co ją było stać, to, co mogła zrobić, to jedynie przyjść do tego miejsca, gdzie ludzie się modlili, gdzie było czytane Boże Słowo, gdzie to Słowo było nauczane, jak tutaj czytamy. Na to ją było stać. Przyjść i być. I nie czytamy, jak wspomniałem, czy się modliła. Może właśnie już była, w takim stanie, że może było wszystko już jest jedno. Że już na nic nie miała siły ani ochoty. W każdym bądź razie nie prosiła, nie wołała do Pana Jezusa, nie wyrażała tego, że jest gotowa ponieść jakąś ofiarę, jakąś cenę zapłacić, żeby tylko Pan Jezus na nią spojrzał, żeby coś z jej życiem zrobił. Myślicie, że Pan Jezus wiedział o tym, jak wyglądało jej życie, z czym się zmagała, jakie trudności codziennego życia były dla niej wielkimi wyzwaniami, co się działo w jej umyśle, jaki był stan jej emocji? Wierzymy, że wiedział. Wierzymy, że Pan Jezus wiedział, bo Słowo Boże mówi, że On wie jako jedyny, co jest w człowieku. Przed Nim się nic nie może ukryć. On zna doskonale człowieka w jego każdym obszarze życia. I ciała, i duszy, i ducha. I wiecie, Pan Jezus często, kiedy ludzie do Niego przychodzili, prosząc o pomoc, to On pytał, co chcesz, abym Ci uczynił? Wiecie, Pan Jezus jeszcze tym pytaniem często, kolejną przeszkodę dla tych ludzi stawiał, bo wiecie, czasami takie pytanie, pyta ślepego, co chcesz, żebym Ci uczynił? Albo 38 lat jeden człowiek leży, choruje i Pan go pyta, chcesz być zdrowy? Co to w ogóle za pytanie? Gdybyście byli w takiej sytuacji, ktoś was zapytał, 38 lat choruje, chcesz być zdrowy? To ja bym się może obraził, jak Ty w ogóle śmiesz pytać mnie o taką rzecz? I to kolejna byłaby przeciwność, przeszkoda, żeby do tego Jezusa się zwrócić. Jak on pyta, co ty chcesz, abym ci uczynił? Ślepego się pyta? Jeśli Pan Jezus pytał, chyba jeszcze bardziej sprawdzał motywację i sprawdzał, czy naprawdę ci ludzie chcą zmiany w swoim życiu. Czy to, o co proszą, to, o co wołają, to, co wyrażają, jest rzeczywiste, prawdziwe. Czy naprawdę tego chcą? Czy im na tym zależy? A wobec tej kobiety myślę, że Pan Jezus wiedział, w jakim stanie ona jest. Co się przez te 18 lat działo z jej psychiką. W jakiej kondycji są jej emocje. Jak bardzo ona jest ograniczona i obciążona. Jak wielki ciężar przygniata jej plecy. Nie w tym, w znaczeniu fizycznym, tak? Ale jak wielkie obciążenie, wielkie związanie, wielka niemoc opanowała jej życie. I że Pan Jezus o tym wiedział. Ona nie była w stanie zrobić nic. Tylko tyle, że przyszła. I była tam, gdzie Słowo Boże jest czytane i gdzie ludzie się modlą. I Pan Jezus wierzy, że wiedząc o tym, i zadaje pytania, co ty byś chciał? Albo czy chcesz być zdrowa? Albo też nie wyrzuca jej, że czemu ty do mnie nie przychodzisz i się nie dopominasz, nie prosisz mnie. Wiecie, ja tak często myślę i mówię do ludzi, którzy szukają pomocy, jak tobie zależy, to umawiamy się jutro o 9 czy o 7 rano i masz być w tym miejscu i masz być na czas i masz być trzeci. Ja stawiam pewne warunki, jak się z kimś tam umawiam. Potrzebujesz pomocy? Ok, na moich warunkach. To ja Ci pomogę. A jak nie chcesz, to żyj sobie dalej jak chcesz. Jeśli Pan Jezus czasami pytał tych ludzi, mówił zdecydowane słowa. Jak ten powiedział, już więcej nie grzesz, aby cię gorszego nie spotkało. To tej kobiecie wierzę dlatego, że ją znał. Wiedział, co się dzieje w jej życiu. Wiedział, z czym się ona zmaga. Wiedział, jaka wielka niemoc przygniata i ogranicza jej życie. Dlatego jej nie stawia żadnych warunków. Dlatego jej o nic nie pyta. Tylko tu jest napisane, że Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej. Gdzie to Pan ją zobaczył? To jest taka może nieznacząca tutaj w tym tekście taki fragmencik, ale wierzę, że wiecie, to jest bardzo ważna prawda. Pan Jezus widzi twoje życie. On cię widzi w całym tłumie. Przy różnych przypadkach życiowych on widzi twój przypadek. On wie, co się dzieje w twoim życiu. On wiedział, co było w życiu tej kobiety. I on wie, wobec kogo ma stawiać pewne pytania, ma oczekiwania, ale też wie, kto jest w takiej niemocy, w takim obciążeniu, że tylko musi być tam, gdzie jest Jego Słowo. Gdzie jest Jezus, który naucza, który przekazuje swoją prawdę. Wiecie, i tutaj jest napisane, że Pan Jezus ją ujrzał, to On widzi. Jezus widzi człowieka. Widzi jego stan, widzi jego kondycję. I Pan Jezus ją przywołał. I myślicie, jak On ją zawołał, to do Niego przyszła, czy nie? No myślę, że musiała przyjść. Jak On ją przywołał, mając też to na uwadze, że kobiety były w innym miejscu niż mężczyźni w synagodze. I z pewnością, wiecie, tam, gdzie był Pan Jezus i nauczał, to zazwyczaj były tłumy ludzi. Więc ona musiała w tym momencie, kiedy On ją ujrzał i przywołał, jakąś determinacją, jakimś wysiłkiem się tutaj wykazać, to musiała być ten tłum gdzieś tam przycisnąć. Wiecie, ale znowu myślę, że kolejna jakaś bariera mogła być w jej głowie. Mam znowu przed ludźmi z moim kalectwem się obnosić, żeby znowu widzieli, jaka jestem brzydka, jaka jestem straszna, jaka jestem zupełnie nie nadająca się do obcowania z ludźmi. Wiecie, ona musiała, Pan Jezus jakby publicznie wywołuje, tak, z tego tam jakiegoś tłumu, wywołuje ją, przywołuje do siebie, a ona musiała do Niego przyjść i znowu pokazać, jak wygląda. Wiecie, ja myślę, że ona doświadczyła tego, będąc taką osobą, że nieraz się z niej śmiali. Nieraz musiała doświadczyć wielkiego upokorzenia. I teraz musi przyjść. Ale Pan Jezus nie chce publicznie pokazać jej kalectwa, jej ograniczoności, jej niemocy. Ale chce publicznie pokazać, że On pokonuje szatana. Że On ma moc, aby te pęta diabelskie rozwiązać. Żeby wszyscy mogli zobaczyć, że jest Jezus tym, który daje wolność, który może sprawić, że człowiek, który jest pochylony, który jest przygnieciony, który jest ograniczony, może się wyprostować. To, co ona miała zrobić i co zrobiła, całym tym swoim udręczeniu, w tej niemocy w jej życiu, to tylko to, że była w tym miejscu, gdzie było głoszone Słowo Boże. Przyszła tam. I nie czytamy, żeby się modliła, żeby wołała, żeby była jakąś osobą bardzo taką, wiecie, energiczną, żywiołową, tak duchowo, emocjonalnie, że to wyrażała. Była tylko w tym miejscu. Ale Pan Jezus ją ujrzał. Pan Jezus wierzy, że znał jej życie. I ją woła do siebie. Bo On ją widzi, On ją przywołuje i On do niej mówi. I tutaj, wiecie, widzicie tą prawdę o Panu Jezusie. On widzi człowieka. On przywołuje człowieka. I On mówi do człowieka. I to, co kobieta miała zrobić, to przyjść do Niego. Kiedy On ją, to w tym przypadku, jak może w nielicznych, o których czytamy w Ewangelii, ale też ten przypadek mówi o tej prawdzie, że Pan Jezus po to przyszedł na ten świat, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To nie my, jak pisał apostoł Paweł potem, szukaliśmy. To On nas szukał i nas znalazł. To Pan Jezus sam też o tym mówił, że to On po to przyszedł, żeby szukać. On jest tym, który podjął inicjatywę. To On wyciąga rękę. I w tym przypadku, wiecie, to też jest taki pewien dla mnie obraz sytuacji człowieka. Jak człowiek nie jest własnością Boga, to jest czyją własnością? To komu służy? To ta piosenka, to śpiewana przez Bóg mojego brata, bo to jest tekst Boba Dylana, że zawsze musisz komuś służyć. Człowiek czasami myśli, że jest zupełnie neutralny i żyje sam dla siebie i sobie tylko służy. Ale to mu się tak wydaje. Albo jesteś Bożym dzieckiem, albo nie jesteś. Albo służysz Bogu, albo nie służysz. No to komu służysz? I to jest pewien obraz człowieka, kobiety, która pokazuje też tą rzeczywistość, że diabeł do tego dąży i robi wszystko, żeby ludzi związać, usidlić, żeby trzymać w swoich pętach, żeby byli pochyleni, żeby nie widzieli nieba, żeby nie patrzyli w stronę, skąd jest nadzieja, skąd jest możliwość przemiany w swoim życiu. On chce, wiecie, żeby człowiek był zapatrzony tylko tutaj, pod swoje nogi. I często niestety też jemu udaje się to i wśród ludzi, wiecie, którzy podobnie jak ta kobieta potem, Pan jest nazwał ją córką Abrahama, zaraz też wyjaśnimy, co to znaczy. Niestety dzisiaj też, ja tak to widzę, wiecie, wielu ludzi, którzy określają siebie jako potomków Abrahama, czyli ludzi wierzących, bo Abraham jest ojcem wiary i ci, którzy są jego dziećmi, bo Abraham uwierzył Bogu i to zostało poczynione ku usprawiedliwieniu. I ci, którzy są potomkami Abrahama, są też tymi, którzy wierzą Bogu. A mimo to, wiecie, są tylko skoncentrowani i zapatrzeni na to, co na tej ziemi. Praca, pieniądze, normalne życie, bieg codzienny. I człowiek jest tak, wiecie, diabeł robi wszystko i on jest tym skuteczny, żeby tak człowieka pochylić, że wiecie, człowiek patrzył tylko na ziemię, pod nogi. Tylko to widzieć. Nie mieć możliwości, żeby spojrzeć w górę. Wiecie, to jest niemoc. To jest strategia diabelska, żeby człowieka w tej niemocy trzymać, związać, żeby człowiek nie mógł się podnieść. I niestety często tak bywa, że ci, którzy myślą, czy nazywają się potomkami Abrahama, w sensie wiary, że dają się tak związać i oszukać, że tylko żyją tą perspektywą, którą mają przed swoim nosem, i nawet potem już nie mają ani siły, ani chodzą, ani się modlić, ani nawet, wiecie, też ten kontekst dzisiaj od początku poruszam, aby być w miejscu, gdzie jest głoszone Słowo Boże. I mają zwyczaje, że opuszczają wspólne zgromadzenie. Bo są tak obciążeni, tak mają wszystko jedno już. Bo próbowali, bo robili to i tamto i to nie działa, nic się nie udaje. Ciągle są w jakimś stopniu ograniczeni, związani. Ale dzisiaj chcę to powiedzieć, że mimo tego, że szatan jest władcą tego świata i że jest skuteczny, że związuje ludzi, że ich ogranicza, że chce, żeby patrzyli w ziemię, żeby byli skoncentrowani tylko na tym, co jest związane z tym ziemskim życiem. I często człowiek taki już, no nie ma siły, nie ma mocy, żeby się wyprostować i coś spojrzeć w inną stronę. Ale Pan Jezus dzisiaj takich widzi. I Pan Jezus do takich dzisiaj wierzy przez tą historię, chce mówić i mówi te słowa: przyjdź do mnie, widzę cię i wołam cię, przyjdź do mnie, bo mam dla ciebie słowo i mam to, żeby położyć na ciebie moje ręce. Pan Jezus tą kobietę przywołał i ona, będąc tam, wiecie, gdyby tam nie była, to by nie miała tej możliwości, aby być przez Jezusa zauważona, przywołana i żeby Jezus położył na nią swoje ręce. Pan Jezus widzi i Pan Jezus woła do siebie: przyjdź do mnie, bo wiem, że jesteś w takiej sytuacji i w takim miejscu w swoim życiu, że nie masz siły, aby się wyprostować, że nie dajesz rady. ale ja to widzę. I dzisiaj do Ciebie mówię, przyjdź do mnie. Wołam Cię, bo Cię widzę. I wiem, że nie dajesz rady. Ale chcę w Twoim życiu objawić swoje zwycięstwo i to, żeby tą niemoc, to te pęta diabelskie pokonać. Abyś się mógł wyprostować. Abyś mógł zacząć patrzeć inaczej. Abyś mógł widzieć górę. I o tym, co w górze myśleć, a nie o tym, co na ziemi. Pan Jezus dzisiaj, wierzę, że przez tą historię mówi do mnie i do nas tą prawdę, że nas widzi i że do nas mówi, przywołuje nas do siebie. Wiedział o tym wszystkim, co było w jej życiu. I tak samo wie, co jest w Twoim życiu. Ile lat się zmagasz z tym czy z tamtym? Wiecie, ona 18 lat to naprawdę długi okres. I może wcześniej była w świątyni, była tam w tej synagodze, liczyła, spodziewała się, czekała na coś i nic się nie działo. Musiał się czas dopełnić. Czyli czasami też w naszym życiu tak jest, że my musimy poczekać. Że pewien czas się musi dopełnić, pewna miara, ale jak jesteśmy w miejscu, gdzie jest Słowo Jezusa, kiedy jest głoszone, jest nauczane, kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie ludzie wołają do Boga, kiedy jest obecność Pana Jezusa, to możemy liczyć na to, że On nas zauważy i do siebie przyciągnie i położy na nas swoje ręce. A jeżeli nie jesteśmy w takim miejscu, dlatego wiecie, ja dzisiaj też tą prawdę, bo takie mam przekonanie i to mam w sercu, dobrze, że jesteś. Bo jakby Cię nie było, to co by to było? Dobrze, że jesteś, bo wierzę, że jak ta kobieta była w miejscu, gdzie Pan Jezus nauczał, kiedy Jego Słowo było przekazywane. Wiecie, czyli ten ważny czynnik, aby być tam, ona tam, on wiecie, ona była na tyle związana, że nie była w stanie robić nic innego, tak? I patrzyła tylko pod swoje nogi, nie patrzyła w górę, nie miała nadziei, była osobą, która przez tyle lat pewno już wyzbyła się jakiejś tam nadziei, że może być lepiej. Nie wołała, nie czytamy o tym, ale była. Była tam, gdzie jest Jezus. I on ją zauważył. Wiedząc, że nie będzie ją pytał, nie będzie badał jej motywacji, nie będzie ją testował, czy naprawdę jej zależy. Bo on wiedział, co, z czym się zmaga, jaka jest jej codzienność przez tyle lat. Jak jest udręczona tym diabelskim związaniem, tymi kajdanami i pętami szatańskimi. I dlatego ją przywołał i ona musiała do niego przyjść. I wiecie, potem Państwo nazywa ją właśnie córką Abrahama. Córka Abrahama, tak jak to wspomniałem i czytamy o tym też w liście do Rzymian, jest związane z wiarą. Wiara skąd się rodzi? Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. List do Rzymian, 10 rozdział i 17 werset, to chyba bardzo znana i też taka fundamentalna zasada i prawda. Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To myślicie, że przez te 18 lat, będąc związana przez Satana, no była, czy Pan Jezus tylko mówiąc o niej, że jest córką Abrahama, miał na myśli to, że jest Izraelitką? Ja wierzę, że nie tylko dlatego, że ona była Żydówką, to Pan Jezus ją uwolnił z tego diabelskiego związania. Ale dlatego, że oprócz tego, że ona była, to w niej była wiara. Musiała się ta wiara pojawić. Skąd wiara była? No była w miejscu, gdzie nauczał Pan Jezus. Jak Pan Jezus nauczał? Nie językiem migowym i nie miał skateboardu i nie rysował, ale mówił. Jego Słowo, Boże Słowo, tam było zwiastowane. A ona tam była i słuchała. A jak słuchała Słowa Bożego, to musiała się w niej zrodzić wiara. Nie wiem, czy wcześniej już były jakieś tam sytuacje w jej życiu, które spowodowały, że ta wiara zrodziła się, że się pojawiła. Nie wiem jak, ale skoro była w miejscu, gdzie był Jezus, który nauczał, głosił Słowo, a wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, to wierzę, że musiała w jej życiu pojawić się wiara i Pan Jezus nazwał ją córką Abrahama. Więc drugi czynnik niezwykle ważny w tym, żeby doświadczyć uwolnienia, być To pierwsza rzecz, w tym miejscu, gdzie jest czytane, głoszone Boże Słowo. I drugi czynnik, druga niezwykle ważna rzecz. Wiara. Wiecie, wiara jest tym kluczem, który otwiera nam możliwość doświadczania Bożej mocy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musimy uwierzyć. Jak przystępujemy do Boga, to musimy wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy też szukają Go, do Niego wołają, do Niego przychodzą. Wiecie, też wiara spowodowała, że to, kiedy On ją zobaczył i ją przywołał, to do Niego przyszła. Gdyby nie wierzyła, to by nie chciała chyba już w tej swoim już udręczeniu, tym wychodzeniu, pokazywaniu się przed ludźmi i tak dalej, jakiegoś wysiłku znowu tam się przepychać, przychodzić publicznie do Jezusa. Co to tu w ogóle jest? Gdyby nie było wiary, to nie byłoby w niej tej gotowości, aby posłuchać Jezusa. Wiecie, ona w tym momencie, kiedy Jezus ją przywołał, musiała posłuchać Jezusa, a powiedzieć nie temu, co było w jej głowie, co było w jej sercu. Bo była związana i była w niemocy diabelskiej. A na pewno diabeł robił wszystko, żeby nie przyszła do Jezusa. Taki w głowie pewnie robił taki zamęt. Ale ona, myślę, że słuchając słowa, pojawiła się w niej wiara. I wiara spowodowała, że przyszła na to wezwanie Jezusa. On położył na nią swoje ręce i powiedział do niej też te słowa. Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I oczywiście, wiecie, działanie Pana Jezusa i uwolnienie tej kobiety spowodowało to, że tam w tej bożnicy pojawiło się oburzenie. No bo jakże tak to może być? W sabat? Wiecie, tu jest też różnica pomiędzy tym, jak Pan Jezus widzi człowieka, jego związanie, jego niemoc i uwolnienie z tej niemocy, a jak to widzą ludzie, jak to teologia widzi. Ten człowiek, tutaj przełożony bożnicy, wiecie, nawet samo to, jak nazywa to uwolnienie tej kobiety. Pan Jezus mówi, że jesteś uwolniona. Że te diabelskie pęta zostały rozwiązane. A ten człowiek mówi, przełożony bożnicy, dawajcie się uzdrawiać, dawajcie się leczyć. Wiecie, on widzi to jako leczenie i uzdrowienie. Nie widzi tego jako uwolnienie. Inaczej postrzega, inaczej rozumie tę kwestię, niż to, co było rzeczywistością. Zresztą było to, że ona była chora dlatego, że była związana diabelską mocą. I oczywiście tutaj jest kwestia, już tego też może nie będę tak szeroko rozwijał. Wiecie, no, Żydzi tak nauczali, że w sabat nie wolno było wykonywać żadnej pracy, a uzdrowienie człowieka było jakąś pracą. Dlatego często na kartach Ewangelii czytamy o tym oburzeniu i postrzeganiu to jako łamanie Bożego prawa. Kiedy Pan Jezus komuś mówił, to był chory, leżał na łóżku, wstań, weź łoże swoje i chodź. To ten stawał i chodzi. Ale noszenie łoża to była praca, to było łamanie sabatu w ich rozumieniu. I tutaj ten przełożony, oburzony mówi, no wiecie, nawet ciekawe jest to, że on mówi do ludzi, tak, nie do Pana, że to Pan Jezus tą kobietę uzdrowił, uwolnił. On mówi, no jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dawajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Czyli Pan Jezus mówi mu właśnie, że sabat jest też świętem, jest szczególnym dniem, które wyraża uwolnienie spod jarzma i niewoli. Wiecie, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, kiedy czytamy też tam o przykazaniach, które Bóg przez Mojżesza dał narodowi wybranemu i przekazał ludziom, to tam również jest odniesienie do sabatu, ale w kontekście wolności, uwolnienia. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, od 12 wersetu przeczytam. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Pan Twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Dzień sabatu był znakiem tego, że ten naród został uwolniony. Że Pan swoją rękę mocną wyciągnął i położył na tym narodzie, aby ich spod panowania i niewoli egipskiej wyprowadzić. Pan Jezus dokonuje tutaj uwolnienia kogoś, kto jest związany diabelskimi pętami w dzień sabatu, żeby tą prawdę także pokazać. On jest tym, który kładzie swoją rękę, aby wyprowadzić z niewoli. Nie tylko z niewoli związaną z chorobą ciała, ale z niewoli grzechu. Bo to diabelskie związanie wierzy, już nie chcę tego rozwijać, ale wiecie, tak mogło być, że ona żyła w wielkim poczuciu bólu, krzywdy, nieprzebaczenia. Mogło być wiele rzeczy, bo szatan, wiecie, robi to wszystko w głowie człowieka, żeby go związać. Wiecie, żeby człowiek żył tą krzywdą doznaną przez dziesiątki lat. Żeby nie przebaczył, żeby taki był, że nie popuści. To człowieka niszczy. Życie w nieprzebaczeniu. A diabeł jest wtedy szczęśliwy, że może człowieka związać i trzymać go w takim poczuciu właśnie niesprawiedliwości, poczucia krzywdy, doznanych bólów, cierpień i tak dalej. Być może tak było też z tą kobietą. Ale ona była związana tymi piętami diabelskimi. Też wie, że tam też był grzech. Bo diabeł posługuje się tym i kusi człowieka. I to, co oddziela człowieka od Boga, to grzech. Ale to jest narzędzie w rękach szatańskich, żeby człowieka właśnie związać i trzymać daleka od Boga. Żeby człowiek nie patrzył w górę. Tam, gdzie siedzi Bóg i Jego Syn po Jego prawicy. Więc Pan Jezus pokazuje też tym ludziom, którzy inaczej postrzegali tą sytuację, że właśnie dlatego, że On jest tym, który przyszedł dać wolność, wyswobodzić spod władzy i panowania szatana. To czyni też to w sabat, żeby pokazać, że On jest także tym Bogiem, który wyprowadził Izraela z Egiptu. Że to jest ta sama osoba, Jego ręka wyprowadziła ten naród z Egiptu, a teraz uwalnia tą kobietę pochyloną, zniewoloną pętami diabelskimi, daje jej wolność. Po co zostali, wiecie, co się działo z Izraelitami w Egipcie? Oni byli tak ciemiężeni i byli tak pochyleni, tylko, wiecie, wyrabieni tym cegiem i kłanianiem się Egipcjanom, służenie temu narodowi, Faraonowi. Oni nie byli tam wyprostowani. I Bóg, kiedy mówi też o wyprowadzeniu, o uwolnieniu ich z tej niewoli, w 3 Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale i 13 wersecie jest napisane: Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. Możecie chodzić wyprostowani. Bo ja to sprawiłem, połamałem te jarzma, ja was z tej niewoli wyprowadziłem. Tak mówił Bóg. I Pan Jezus dokonuje tego aktu uwolnienia tej kobiety w sabat, w bożnicy, gdzie ludzie trzymali się, wiecie, i nauczali bardzo intensywnie tej tradycji, historii narodu wybranego, którego Bóg wyprowadził z Egiptu. Oni o tym mówili. A tu są oburzeni, że jakąś pracę Pan Jezus sabat wykonał i uzdrowił. Pan Jezus ją uwolnił po to, żeby była zdrowa. Moi drodzy, jak jest dzisiaj z twoim i z moim życiem? Czy są takie rzeczy, które sprawiają, wiecie, że jesteśmy przygniatani i nasz nos i nasze oczy są koncentrowane na tym, co tą ziemią związane. Komu na tym zależy? Kto chce, abyśmy byli zgięci w pół i patrzyli, kto nas nie wiecie, żyli tą tylko rzeczywistością, co ja widzę przed moim nosem. Tutaj. Diabłu na tym zależy i on to wszystko robi, żebyś nie mógł patrzeć w górę. Apostoł Paweł pisze o tym, co w górze myśli, nie o tym, co na ziemi. Tam mamy kierować nasz wzrok, skąd nadejdzie nam pomoc, jak w psalmach czytamy. Ku niebu, ku górze kieruję moje oczy. Do Pana, bo od Niego jest dla mnie pomoc. Bo On może moje życie zmienić. A diabeł robi wszystko, żeby Cię tej możliwości pozbawić, żebyś patrzył tylko w dół, być pochylony. I jest tak często skuteczny, jak życie tej kobiety, że ona nie była w stanie, nie mogła, nie miała siły, nie miała żadnych możliwości, aby się wyprostować. Była związana. Nie była w stanie już robić nic. Ale Pan Jezus ją widział w tej jej pozycji, w której była. On ją dostrzegł. Pan Jezus widzi dzisiaj każdego, kto może jest w takim stanie, że już ma dosyć wszystkiego i nie może nic zrobić. I On dzisiaj widzi Ciebie i mówi: przyjdź do mnie. Ja chcę położyć na Ciebie moje ręce. Mam dla Ciebie słowo. Bądź uwolniony. Wyprostuj się. Oddając za Ciebie życie, przelałem swoją krew, abyś dłużej nie był pod władzą grzechu i szatana. Abyś nie musiał żyć w lękach i obawach. Abyś mógł chodzić wyprostowany, nie ulegając temu, co Cię wiąże i ogranicza za sprawą diabła i grzechu. Widzę dzisiaj Ciebie i wołam: przyjdź do mnie. Chcę położyć moje ręce i chcę do Ciebie powiedzieć słowo. Bądź uwolniony. On dzisiaj wie, że przez tę historię mówi do nas. Czy my, podobnie jak ta kobieta, słuchając Jego słowa, mamy w sobie tą wiarę i gotowość, aby przyjść? Aby dać, pozwolić na to, aby położył na nas swoje ręce. Więc możemy powstać i w modlitwie do Niego się zwrócić. Jemu odpowiedzieć na to, że nas woli. Jemu podziękować, albo może wyznać, że sobie nie dajemy rady i możemy się wyprostować. Ale On może dzisiaj, bo wiecie, On pokonał moc diabła. On przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie pokazał, że panuje nad diabłem, nad grzechem i nad śmiercią. On góruje nad tym wszystkim. I On wtedy tak publicznie pokazał tym ludziom, że pokonał szatana, rozwiązując jego moc w życiu tej kobiety, dając jej wolność, ona się wyprostowała. I że tak dzisiaj nam też o tym mówi i pokazuje. Wiecie, to się działo w sabat. W dzień, kiedy oni spotykali się, słuchać Bożego Słowa, modlić się, spędzać czas z Bogiem. Sabat, który był też dniem, który symbolizował, pokazywał uwolnienie z niewoli egipskiej. A my dzisiaj jesteśmy tutaj zebrani w Dzień Pański. W Waskriesienie. W zmartwychwstanie. Które jest obrazem zwycięstwa nad śmiercią. I tego, który miał władzę nad śmiercią, Pan Jezus pokonał.
Amen.
I my dzisiaj w niedzielę, będąc tutaj zgromadzeni, to, że jesteśmy, słuchamy Jego słowa, możemy otwierać się na to, żeby w nas wiara mogła pojawiać się i wzrastać, i rozwijać się. I możemy dzisiaj też przez wiarę przyjść do Niego i pozwolić, żeby na nas kładł swoje ręce. Żebyśmy byli z naszych niemocy, z naszego takiego zgięcia, tego pochylenia, abyśmy byli dzisiaj uzdrawiani, uwalniani i prostowani. On chce, żebyśmy byli prości, a nie pochyleni. W wymiarze naszego ciała, w wymiarze naszego ducha i naszej duszy. Ja wierzę, że On taki jest. I nie zawsze człowiek musi wykazać się taką determinacją i krzyczeć, i przychodzić, i złapać się za kraj szaty, czy robić inne rzeczy. To jest też dobre. I Pan oczekuje często tej determinacji i pyta: co Ty chcesz? Powiedz mi. Wyraź to. Pokaż, że Ty chcesz zmiany. Ale są sytuacje, kiedy człowiek nie ma możliwości, jak ta kobieta. I Pan to widział. Ona tylko była i uwierzyła. A Pan wszystko inne zrobił. Niech tak dzisiaj będzie. Powstańmy, bardzo proszę. Jeżeli ktoś pragnie otworzyć swoje usta, zawołać do Pana, Jemu wyznać to, co masz w sercu, to proszę i zachęcam do modlitwy. Wierzę, że wartością nadrzędną też w naszym życiu jest to, abyśmy mogli słuchać, być słuchaczami i wykonawcami Bożego Słowa. I tutaj w tym miejscu chcemy podkreślać wagę, znaczenie Słowa Bożego, słów Pana Jezusa. A także w tym miejscu chcemy podkreślać, co wynika ze Słowa Bożego, też wartość takiej instytucji, jaką jest małżeństwo. Dzisiaj jest 13 grudnia. Z tego, co wyliczyłem, w 75 roku Andrzej i Grażyna Gigiel stanęli na ślubnym kobiercu i zaczęli wspólne życie. I my chcemy tą wartość, wiecie, wspólnego pożycia małżeńskiego 40 lat dzisiaj. Chcemy też to podkreślać i wagę, bo wierzę, że to dzięki Bogu możecie się poznać, możecie się pokochać i jesteście razem tyle lat. I chcemy tą wartość dzisiaj też tutaj przedstawiać, akcentować, ale też po to, aby podziękować Bogu, aby was błogosławić na dalsze wspólne lata. Więc tutaj proszę, teraz podejdźcie, Grażynko i Andrzeju. Wiecie, powstaniemy, będziemy się o nich modlić, dziękować Bogu za to wyjątkowe małżeństwo i za to, że Bóg okazał swoją wielką łaskę, pozwalając im dożyć 40 wspólnych tej rocznicy wspólnego życia i modlić się, żeby Pan dalej ich błogosławił, żeby was prowadził. I dziękujemy, że też jesteście z nami.
Może całkiem nie wypada powiedzieć w takiej chwili to, co chcę powiedzieć. Ale ja wiem, o czym ty mówiłeś, Jarzyś, dzisiaj. Wiem, bo wiele lat temu przeżyliśmy to razem, kiedy jedna z najbliższych nam osób zdradziła nas, zawiodła nas, kiedy znaleźliśmy się w bardzo złym stanie, takim psychicznym, kiedy ja przez ponad 2 lata nie mogłem dojść do siebie, ale dzisiaj, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że widzieliśmy problem, patrzyliśmy na problem. Patrzyliśmy na zło, na tragedię naszą, bo byliśmy przygięci, zostaliśmy przygięci tym. I kiedy spojrzeliśmy w górę, kiedy oddaliśmy to tak naprawdę w ręce naszego Pana, no nie ma problemu. Nie ma problemu. Ta osoba ma problem do dziś. My go nie mamy. I wiem, że to słowo było do wielu z nas jeszcze tutaj na tej sali. Oddajmy Bogu to, co On ma zrobić, a On za nas to zrobi. Nie miotajmy się. To kobieta nie miotała się, bo jeszcze mniej siły miała. Myśmy się miotali. I tyle chciałem powiedzieć. Tak a propos tego kazania, tego słowa, a teraz chcę wyrazić wdzięczność mojemu Panu za moją żonę też, którą mogę kochać tyle lat, która mnie zadziwia wiele razy, zachwyca, która jest moim przyjacielem. I to tyle może.
A ja chcę podziękować naszemu Panu. Za Jego łaskę w naszym życiu. Za to, że dzięki Jego miłości możemy trwać przy Nim. Przez te wszystkie lata można powiedzieć, że było wiele burz w naszym życiu, ale my staliśmy zawsze razem wobec problemów, trudności i wszelkich radości, które Bóg nam dawał przeżywać. I dziękujemy Panu za Jego niczym niezasłużoną łaskę, za Jego miłość, za to, że dzięki temu, że jest obecny w naszym życiu, jesteśmy w stanie przeżyć wszystko. I dziękuję, że możemy dzisiaj tutaj stać. Nie spodziewaliśmy się tego, bo też nie ogłaszaliśmy tego, że dzisiaj jest ten dzień. Ale cieszymy się, że razem możemy Bogu oddać chwałę, dziękując Mu i za słowo dzisiejsze, za to, że oczy Pana przepatrują nas każdego dnia i że On najlepiej wie, co jest nam w naszym życiu potrzebne.
Zawołajmy do Pana razem, proszę. Drogi nasz Ojcze, tak wyrażamy Ci wdzięczność za to, że do Ciebie możemy się zwracać także i w takiej chwili, w takim momencie, kiedy chcemy Ci szczególnie dziękować za Grażynkę, za Andrzeja, za to, że to Ty sprawiłeś, że mogli się poznać, mogli się pokochać, ale też mogli zostać małżeństwem, tą jednością w Tobie, Panie, i żyć wspólnie razem. Dziękujemy za te też wszystkie lata, które to Ty pomagałeś im wspólnie razem przetrwać, przeżyć, iść do przodu. Dziękujemy Ci za Twoją ochronę, za Twoje prowadzenie. I też dziękujemy, że też mogą być dla nas przykładem i wzorem. I chcemy ich błogosławić i modlić się, abyś Panie dalej ich prowadził, aby mogli w swoim też małżeńskim życiu, tej miłości, którą mają dzięki Tobie, mogli odzwierciedlać tą relację i miłość, jaką Ty, Panie, masz do swojej oblubienicy, do Kościoła, aby przez ich życie też ta relacja Chrystusa i Kościoła mogła być taka czytelna, widoczna i wyraźna na wielu innych ludzi. Modlę się, Panie, błogosław Andrzeja, błogosław Grażynkę, prowadź ich wspólnie razem dalej, Twoją drogą, aby mogli, Panie, tak każdego dnia Twoją bliskością, Twoją obecnością być ubogacani, ubłogosławieni i także to Twoje ubogacenie mogli przekazywać dalej, gdziekolwiek ich postawisz. Dziękuję Ci z serca, serdecznie za nich. Błogosławimy ich, Panie, i Tobie chcemy oddać chwałę też za ich wspólne małżeńskie życie. Oddajemy Ci chwałę, Tobie dziękujemy. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen. Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen. Amen.